Witam serdecznie słuchaczy Radia Doksa w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Dzień dobry w studiu w Parlamencie Europejskim. Europosłanka Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Witam panią poseł.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Dzisiaj, proszę państwa, przybliżymy tematy, które poruszane były podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego, podczas ostatniego posiedzenia. Sporo tych tematów i dosyć duża rozpiętość, bo i rolnictwo, i uszczelnienia systemów podatkowych. I ja przyznam, mnie rzucił się w oczy taki temat jak unijna polityka kosmiczna, przemysł, bezpieczeństwo i obrona. Pani poseł, o czym tutaj rozmawiano?
Przyznam się, że jak ja pierwszy raz też usłyszałam, że Europa zajmuje się polityką kosmiczną, to byłam trochę zaskoczona, bo faktycznie nie często poruszamy ten temat, chociaż on tak naprawdę, a szczególnie działania w przestrzeni kosmicznej, dzisiaj odgrywają niesamowicie istotną rolę w reagowaniu na, czy to na kryzysy, czy na rozwój gospodarczy, szczególnie gospodarowanie tymi zasobami naturalnymi, czy na świadczenie usług, tutaj mam na myśli opiekę zdrowotną, czy energetykę, czy transport, komunikację, czy nawet prognozowanie pogody, ale także bezpieczeństwo. Ten obszar działalności na całym świecie jest w bardzo dynamicznym tempie rozwijany. Natomiast my w Europie mamy zaledwie dwa programy, program Galileo, który jest takim europejskim systemem globalnej nawigacji satelitarnej i który ma rozpocząć pełne funkcjonowanie pod koniec tego roku, a osiągnąć pełną zdolność operacyjną dopiero w 2019. Mamy też europejski program Copernicus, który obejmuje przede wszystkim tą satelity i tą infrastrukturę naziemną. Na obydwa te programy Unia Europejska wydaje miliardy euro. Ale tak naprawdę faktycznie my niewiele o tych programach wiemy. Nie mamy też świadomości, na ile te programy są bezpieczne, na ile wygląda współpraca, na ile wpływają na rozwój przemysłu kosmicznego. Tu ustaliliśmy, że tak naprawdę tą rezolucją chcemy zaprosić panią komisarz, naszą panią komisarz Elżbietę Bieńkowską, by przedstawiła nam politykę przestrzeni kosmicznej, a przede wszystkim to bezpieczeństwo międzynarodowe. Proszę sobie wyobrazić, że na chwilę obecną 9 krajów, Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Chiny, Japonia, Indie, Izrael, Iran i Korea Południowa posiadają wyrzutnie, a ponad 60 państw i innych podmiotów prawie dwa razy więcej prowadzi różnego rodzaju eksplorację kosmosu. Czyli tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, na ile ta eksploracja kosmosu jest bezpieczna. To wykorzystanie kosmosu sprawia, że jest bardzo duże zagęszczenie na orbicie okołoziemskiej, że umieszczanie systemów obserwacji Ziemi, satelitów komunikacyjnych, systemów okołoziemskich, czy nawigacji, czy do mierzenia czasu, powoduje, że coraz więcej też w kosmosie jest odpadów, które powstają na przykład na skutek kolizji. Pamiętamy kolizję satelit z 2009 roku, czy chińskie testy pocisku antysatelitarnego z 2007 roku. I tak naprawdę musimy rozpocząć pracę nad tym, by ten kosmos zacząć w jakiś sposób też zabezpieczać. Stąd właśnie ocena, stąd propozycja i zaproszenie pani Bieńkowskiej, żeby taki plan polityki przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa narodowego nam przedstawiła.
Ale przyzna pani, że brzmi to dramatycznie naprawdę, że jeszcze nie uporaliśmy się w ogóle z zaśmiecaniem Ziemi, a już się bierzemy za zaśmiecanie kosmosu. Nieładnie z naszej strony.
To prawda. Ja przyznam się, że jak przeczytałam, że
kosmitów w takiej perspektywie.
Na orbicie okołoziemskiej krąży aktualnie 700 tysięcy niebezpiecznych szczątków, które mogą uszkodzić lub zniszczyć satelity operacyjne, które dla nas są podstawą dzisiaj życia, bo one umożliwiają nam dostęp do internetu, one umożliwiają nam zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie, w komunikacji, one pokazują nam, jaka będzie prognoza pogody, one sygnalizują nas o ewentualnych kataklizmach. Także to jest szalenie istotne, żebyśmy to miejsce, które wydaje nam się tak strasznie daleko, żebyśmy zaczęli o to miejsce dbać.
Pani poseł, teraz kolejny temat. Ja myślę, że jak tylko powiemy, o co chodzi, to większość palaczy zgłośni radioodbiorniki, bo to oczywiście wszelkie zmiany się potem przełożą na ceny papierosów. Ja jako palacz były i słusznie miniony też ten temat wpadł mi w ucho. Parlament Europejski wyraził zgodę na przystąpienie Unii Europejskiej do międzynarodowego protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi i to dzisiaj, jest to dzisiaj główna światowa inicjatywa mająca na celu zwalczanie nielegalnego obrotu papierosami właśnie poprzez zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw wyrobów tytoniowych. Tak czytamy w tych oficjalnych dokumentach sesji. Czym tutaj państwo się dokładnie zajmowali, no i jakie tego będą konsekwencje?
Tak, i jestem przekonana, że gro palaczy jest oburzonych, że przesadzamy, ale proszę państwa, nielegalny handel wyrobami tytoniowymi jest naprawdę bardzo poważnym problemem. To nie jest kwestia tylko faktu, że do budżetu państw z tytułu niezapłaconych ceł i podatków coraz mniej pieniędzy wpływa. To też jest problem, ale to nie jest tylko ta kwestia problemu samego zdrowia, zabezpieczenia zdrowia, bo jednak wyroby pochodzenia nielegalnego nie podlegają żadnym normom sanitarnym, higienicznym, a na pewno jakościowym. Ale proszę państwa, bardzo często to z tego obrotu, z tego nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi finansowany jest przemyt migrantów, terroryzm, różnego rodzaju przestępczość zorganizowana, handel używkami dopalaczami, prostytucja, stręczycielstwo. I my tak naprawdę musimy zacząć to zwalczać. I możemy to zwalczać tylko w ten sposób, że zaczniemy ze sobą bardzo mocno współpracować i zbudować instrument, który będzie kontrolował cały łańcuch od momentu produkcji do momentu sprzedaży w sklepie, na ile ten łańcuch jest prawidłowy, na ile ten łańcuch jest bezpieczny. Stąd propozycja podpisania międzynarodowego protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Protokołu, który jedynie 5 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisały. Niestety nasz kraj jeszcze wciąż tego protokołu nie podpisał. Jesteśmy troszkę zaskoczeni tym faktem, tym bardziej, że podpisanie tego protokołu nie wiąże się z jakimiś zasadniczymi zmianami obowiązującymi w naszym systemie prawnym. Mogą nastąpić jakieś zmiany w całej działalności służb celnych, ale one tylko tak naprawdę mogą poprawić i ułatwić pracę celników, by eliminowali właśnie ten nielegalny handel wyrobami tytoniowymi.
Pani poseł, jak już jesteśmy przy tym temacie, to tak zapytam, no od lat, kilku dobrych lat możemy obserwować taką modę na niepalenie, coraz więcej osób rzuca palenie, czy na tej przestrzeni Parlamentu Europejskiego da się też taką tendencję zauważyć, czy jednak gdzieś tam europosłowie zestresowani tylko szukają miejsca, gdzie mogą na tego dymka dla relaksu się wybrać?
Ja muszę pani powiedzieć, że był taki okres kilka lat temu, gdzie bardzo głośno mówiliśmy o budowaniu takich kabin, jak mamy na lotniskach, takich kabin dla osób, które palą papierosy. Ja przyznam się, że byłam przerażona, bo no, trudno mi było wyobrazić sobie parlament z takimi właśnie kabinami, tym bardziej, że takimi wędzonkami, tak. Jestem osobą niepalącą i za każdym razem ze współczuciem patrzę na osoby, które w tych kabinkach siedzą i właśnie tak się wędzą. I zastanawiam się, no, na ile te osoby myślą o odpowiedzialności, tak, odpowiedzialności wobec siebie, wobec swojego otoczenia, no bo to bardzo często, najczęściej to są osoby młode albo bardzo w takim już podeszłym wieku, po 60, po 70, nawet po 80,
jedni, którym rzeczywiście cały czas jest trudno. Myślą, że mają czas jeszcze rzucić, a drudzy mówią, że już nie warto się wysiłać.
Dokładnie. Ale patrząc właśnie szczególnie na tych młodych ludzi, którzy no, w przyszłości będą albo już są ojcami, którzy przychodzą do domu i palą ten papieros i proszę państwa, to jest bzdura, mówiąc, że wychodzę na balkon czy wypuszczam dym w powietrze. Te osoby najczęściej są bardzo przesiąknięte tym tytoniem akceptują to, że narażają inne osoby na kontakt z nimi, na zapach, który no, nie należy do przyjemnych zapachów, ale też narażają swoją rodzinę, bo ojciec czy mama, która pali papierosy, z pewnością obniża standard zdrowia życia swojego dziecka. I to jest dla mnie zupełnie rzecz niezrozumiała. I przyznam się, że ciągle się zastanawiam, jak młode dziewczęta mogą brać do ust papierosa i jak to jest możliwe, że wydaje im się, że dzięki temu są seksowniejsze.
Pani poseł, wszystko jest możliwe. Jeśli idzie o używki i uzależnienia, to tutaj wszystko jest możliwe. No, inaczej tak. Nie byłoby tak wielu fanów dymka i różnych innych używek, ale tak jak mówię, no, to też się da już u nas zaobserwować. Moda na palenie jest w odwrocie, także robi się ta tendencja w inną, tą zdrowszą stronę.
Już ja się ogromnie cieszę i tak trzymać.
Kolejnym tematem, nad którym Państwo dyskutowali, to jest taka dosyć nowa rzecz. Agenda nowych umiejętności. Pani poseł, co kryje się pod tą nazwą? Jakie są cele?
Ja muszę Pani powiedzieć, że jak ja usłyszałam o Agendzie Nowych Umiejętności, o tym tytule, to się ogromnie ucieszyłam, dlatego że ja tu jestem taką w Unii Europejskiej, w mojej komisji zatrudnienia, jestem taką rewolucjonistką, która się strasznie denerwuje, że my wciąż mówimy o tych samych tematach, my wciąż próbujemy zastępować aktywność naszego społeczeństwa, dzieląc, redystrybując środki z budżetu państwa, zamiast zachęcać tych ludzi do tego, żeby byli aktywni, samodzielni i spełniali się w pracy. Natomiast fakt, że dzisiaj komisja zaczyna mówić o agendzie nowych umiejętności, ogromnie mnie cieszy. Tym bardziej, że ponad 17 milionów Europejczyków ma bardzo słabe umiejętności związane tu aż przykro się przyznać, z analfabetyzmem. I również bardzo słabe umiejętności cyfrowe. Tak naprawdę 1/4 naszego społeczeństwa nie ma średniego wykształcenia. Co dla mnie było zdumiewające, jak takie dane nam podała pani komisarz, ale okazuje się, że jest to prawdą, że duża ilość osób pracuje w miejscach pracy, które nie pasują do ich talentów. Wśród osób, które kończą studia i podejmują pracę, ich stopień zatrudnienia pozostaje niższy niż poziom wykształcenia. To znaczy zatrudnieni są na niższych funkcjach, w niższych zawodach, niż mają przygotowanie zawodowe. No i oczywiście czeka nas transformacja cyfrowa, która też będzie zmieniała możliwości zatrudniania i możliwości spełniania umiejętności, jakie będzie potrzebował nasz rynek pracy. I ja się z tego powodu bardzo ucieszyłam, ale przyznam się, że jak zaczęłam wchodzić w tekst tej agendy, gdzie znowu mówimy, że proponujemy podstawową gwarancję do spraw umiejętności. Ja się zgadzam z tym, że absolutnie powinniśmy jak najbardziej, jak najszerzej ludzi edukować, przygotowywać, by zdobywali kwalifikacje, tym bardziej przygotowywać również do tych elastycznych form zatrudnienia. Uważam, że absolutnie powinniśmy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby były zainteresowane podnoszeniem umiejętności, podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników, bo niestety te małe i średnie przedsiębiorstwa nie stać na to, żeby wydawać pieniądze na różnego rodzaju szkolenia. Jestem absolutnie za tym, żebyśmy uczyli dobrej organizacji pracy, by ta dobra organizacja pracy przełożyła się właśnie na możliwości wysyłania pracowników na szkolenia. Ale to wszystko nie jest oparte o rzecz najistotniejszą, o analizy, o przewidywania tego, co się może wydarzyć, w jakim kierunku będzie szedł rozwój rynków pracy. I jeżeli dzisiaj już widzimy, że Stany Zjednoczone i Chiny proponują znacznie elastyczniejsze formy zatrudnienia niż Unia Europejska, a my wciąż nie potrafimy rozwiązać, i to w państwach członkowskich, nie potrafimy rozwiązać zabezpieczenia społecznego właśnie w tych elastycznych formach zatrudnienia, to jak możemy mówić o agendzie nowych umiejętności, jak tak strasznie ociężałe są państwa członkowskie i tych podstawowych spraw nie rozwiązują. Ja miałam okazję niedawno być w Stanach Zjednoczonych i obserwować, jak przygotowywani są młodzi Amerykanie do tego, by sobie radzić z różnymi problemami związanymi i z różnymi zmianami związanymi na rynku pracy. Miałam okazję posłuchać, jak będą wyglądały nowe formy zatrudniania. Proszę Państwa, to będzie jak casting do filmu. Będziemy uczestniczyli właśnie w takim castingu, w takim konkursie, kto z nas jest najlepszy, konkursie do konkretnego projektu, który być może będzie trwał rok, być może będzie trwał 5 lat, być może będzie trwał 10 lat. Będziemy realizowali ten projekt i po skończeniu tego projektu będziemy wracali do domów. Możemy już dzisiaj zapomnieć o zatrudnianiu na stałe, zatrudnianiu w momencie, kiedy rozpoczynam karierę, do momentu przejścia na emeryturę. czegoś takiego nie będzie. Nie będzie tego na świecie i niestety nie będzie też w Europie, bo my nie jesteśmy żadną wyspą. My po prostu chcąc być konkurencyjni, chcąc rozwijać nasze społeczeństwa, chcąc podnosić standardy naszego życia, musimy uczestniczyć w globalnym rynku, a więc musimy też przejmować te nowe formy, jakie niestety są już przejmowane przez kraje wysoko rozwinięte. Troszeczkę zawiodły mnie te propozycje ze strony komisji, ale na szczęście jest parlament i myślę, że Parlament Europejski też będzie poszukiwał takich rozwiązań, które rzeczywiście dadzą troszeczkę takiego nowego spojrzenia na te umiejętności. Myślę, że warto też powiązać to z samym projektem Jean-Claude Junckera, który mówi o błękitnej karcie Unii Europejskiej na wzór zielonej karty amerykańskiej, że również powinniśmy zdyscyplinować trochę naszą politykę migracyjną, jeżeli chodzi o ściąganie czy zapewnianie pracy migrantom z krajów trzecich, po to, żeby rzeczywiście troszeczkę to uregulować i przyjmować te osoby, które nam będą potrzebne. I to o różnym poziomie kwalifikacji, o różnym poziomie umiejętności.
Dziś przypomnę, w programie Unia bez tajemnic rozmawiamy o tym, co działo się podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy, bądźcie Państwo z nami po przerwie. Wracamy do tej rozmowy.